zaszczytem pragniemy powitać przybyłych na jubileusz 80-lecia Liceum Ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi imienia Bolesława Probrego w Gryficach zacnych gości.
Pani dyrektor, jak się pani czuje?
Wspaniale, cudownie. Można nam zazdrościć. Wspaniałych absolwentów, wspaniałych gości, wspaniałej atmosfery. Czujemy wielką radość, że tworzymy cudowną, wspólną rodzinę Chrobrego.
A teraz?
A teraz następuje otwarcie Izby Pamięci, którą pieczołowicie przygotowywaliśmy, aby uchronić pamiątki, które się nazbierały przez 80 lat, a ponieważ liceum jest w kontekście Gryfic, to również są tutaj pamiątki po Gryficach dawnych, po Gryficzanach, Gryfice przedwojenne, a otwarcia dokonują najstarsi absolwenci, pierwsi absolwenci Chrobrego. Mają po 90 lat, charyzma, witalność, energia jest do pozazdroszczenia, ale to tylko tacy uczniowie z Chrobrego.
Dzień dobry,
Może najpierw, jak się znalazłam w Gryficach. Rok 46, przekraczamy granicę na Bów. Wzruszenie ogromne, płacz. Ludzie całują ziemię. No, niebywałe wrażenie. Nad nami Bóg i pod nami Bóg, bo Wód przekraczamy. Potem Łódź i w Łodzi goniec, rano jesteśmy na dworcu, goniec wymienia nasze nazwisko. Rusienkiewicz! I tam spotykamy siostry mojej mamy, nauczycielki, późniejszej kierowniczki szkoły numer 2, Gryficach. Ciocia nam daje adres i tak znajdujemy się najpierw na dworcu. To było 5 albo 6 maja. Znajdujemy się w Płotach, a na drugi dzień wysiadamy. I tak znajdujemy się we wrześniu, trafiam do szkoły numer 2. 3 lata w tej szkole i 49 rok. Jestem w liceum gryfickim. Liceum było wtedy jedyną średnią szkołą. Żeby dostać się do liceum, nie było łatwo. Trzeba było mieć wiadomości, a tu myśmy przecież nie znaliśmy, przecież nie umieliśmy poprawnie nawet się wysłowić, bo co to jest, jeżeli ktoś tak jak my przyjechał w 46 roku w ciągu 3 lat opanować na tyle język polski, żeby zdać do liceum. Prestiżowa szkoła, no jest, dostałam się. Nie było łatwo, oj nie było. No i tak doszło do 53 roku. Zdałam maturę, wspaniali nauczyciele. Między innymi tacy, którzy nas uczyli od szkoły podstawowej, a potem uzupełniali wykształcenie. Muszę tu wymienić przede wszystkim panią Halinę Miłkowską. To ikona była. To była osoba, która się poświęciła właśnie młodzieży, która kiedyś powiedziała na spotkaniu: mam chore serce, bo ja je wam oddałam. Długo miałam kompleksy z języka polskiego. Jeszcze czasami pani Miłkowska w Gryficach poprawiała mnie, jak ja mówiłam: muszę schodzić do miasta. A pani Miłkowska mówiła: schodzić po schodach? Wchodzić i schodzić, a do miasta pójść. Czy jak nauczycielka do tablicy czasami prosiła z matematyki, to ja też mówiłam: 2×2=4, 2×2 po rosyjsku tabliczkę mnożenia. To nie było takie proste, tak o, od razu. Nawet jeżeli cała rodzina się starała, żeby pomóc i uczyła i na każdym kroku, gdzie tylko jak się to nazywa, jak się to... Nie wiem, czy wiecie, że w szkole była Maria Dąbrowska. Pan Szczepański, akowiec ranny, nie miał 3 palców, jak starali się nam pomóc. Nie liczyli czasu, nie było wtedy żadnych korków. W szkole były lekcje, kółka prowadzili. Klasa się tak troszkę opróżniała po 10, bo szło się do szkoły zawodowej. Dużo osób wtedy szło do Szczecina, do szkół różnych zawodowych, techników. Wspomnę takie nazwisko jak pan Staniszewski, pan Rokoszewski, to znany działacz. Jego interesowało tylko jedno, tu już trochę do nowej rzeczywistości przechodzę, że jak przychodził do akademika, gdzie byli jego koledzy, to stale widział tylko miejsce, skąd można rzucać ulotki. A można się domyślać, o jakiej treści te ulotki były. także narażał życie. Takie było ryzyko. To też my, Sybiracy, a znalazło się wiele rodzin, po prostu nie wspominaliśmy. Mówiliśmy o tamtych czasach, losy wojenne zarzuciły nas na teren Związku Radzieckiego. A powiem tylko jedno hasło, które sobie zapamiętałam z powrotu już z Rosji. Powrót z gościnnej ziemi radzieckiej. My to mamy w kronice. I tu sybiryjski temat się zamknie. Maturę bardzo dobrze pamiętam. To było święto miasta. W jednym dniu znawaliśmy 5 przedmiotów. Wszystkie. Nie była tak rozciągnięta matura jak obecnie. Ja pamiętam wszystkie pytania. Pamiętam temat języka polskiego, chociaż proszę Państwa, to było 72 lata temu. Myśmy byli 7 powojenną. To nam już się wydawało, o jak to już jesteśmy dawno przecież w Polsce. Nie wiem, kiedy pierwsza była, czy po 4 latach od 45 roku, ale pewnie są zapisy, pewnie są dokumenty w szkole. Młodzież przyjeżdżała z Płotów, z Trzebiatowa, z innych miast. Jedynie, co może nas zaskoczyło, w ostatniej klasie dołączyła do nas młodzież z Kamienia, bo w Kamieniu zlikwidowano liceum i później dowiedzieliśmy się, że ze względów politycznych. Także polityka była bardzo niebezpieczną zabawą, oczywiście mówię to w cudzysłowie. Znaleźliśmy się zupełnie w innych warunkach jak przed wojną. Nastąpił inny system, który potrwał tyle lat, aż do 89 roku. Także ja jeszcze w tamtych czasach komunistycznych ukończyłam studia w Krakowie. No, wracając jeszcze do liceum naszego, o tym chciałabym opowiedzieć. Rok śmierci Stalina. I tu przychodzi pani wychowawczyni. No, trudno jest mi ocenić, dlaczego, gdyby powiedziała zwyczajnie tak, że zmarł, czy towarzysz, czy przywódca Związku Radzieckiego. A pani nam, no, z takim jak gdyby nawet patosem, że człowiek taki, który, no jakby to powiedzieć, mogę to ująć w skrócie, że z każdej części ciała świeciło mu słońce. I jeden z naszych kolegów po prostu dostał spazmę śmiechu, jeżeli to tak, no salwa śmiechu. I klasa to podchwyciła. Wszyscy zaczęli się śmiać. Pani czasnęła drzwiami i wyszła. Nie podam jej nazwiska, bo była bardzo ostra, ale wiele uczniów, wielu kolegów moich zawdzięcza to, że zdali maturę, bo pilnowała, była naprawdę dobrą nauczycielką. No i teraz nasz kolega mówi, coście zrobili. Przecież dla nich zlikwidowanie klasy, szkoły, tak jak w Kamieniu to zrobili, to przecież jest zupełnie prostą sprawą. Jaki będzie nasz los? Mija dzień, dwa, trzy, nic, cisza. To znaczy, nie powiadomiła dyrektora. Po latach dowiedzieliśmy się, że pani była zesłana na Syberię, że przeszła Syberię. Także jednak to miało wpływ na to, że nie doniosła na nas i tak zostaliśmy ocaleni. Choć nasze włosy czas pobielił, choć z oczu zniknął dawny blask, iskra młodości tli się w naszych duszach, a nasza szkoła ciągle łączy nas.
Nazywam się Jerzy Zatoński i jestem jednym z pierwszych absolwentów liceum w Gryficach, wtedy jeszcze nie liceum Chrobrego, tylko szkoły ogólnokształcącej stopnia licealnego. Zdawałem maturę w roku 1952.
A pani?
Ja kończyłam liceum ogólnokształcące w Gryficach w 1961 roku, wtedy zdawałam maturę.
W mojej klasie było 14 uczniów, 8 koleżanek i 8 kolegów. Także ja już nikogo ze swojej klasy nie spotkałem.
Ja też nie spotkałam nikogo z mojej klasy. Przyszłam tutaj, bo uważałam, że jestem to winna szkole jakoś tak.
Kiedy weszliście Państwo do tego liceum, to czas cofnął się?
Tak, to znaczy ja mógłbym powiedzieć w ten sposób, że taki moment, kiedy po prostu postanowiłem przyjechać do Gryfic, to wynikał z tego, że poczułem jakąś taką potrzebę, żeby tak prawie dotknąć tamtej rzeczywistości, że jak ja tu przyjadę, wejdę w mury szkolne, zajrzę do sali, w której zdawałem maturę, do auli, w której się różnych tyle imprez odbywało szkolnych, to właśnie poczuję tamten czas. I chyba się nie zawiodłem. Rzeczywiście jakoś tak, jak sobie tu przyjechałem o godzinie dzisiaj 9:30 i pochodziłem jeszcze, szkoła była pusta, to te dawne czasy jakoś do mnie wróciły.
I wspomnienia wróciły.
I wspomnienia też, tak.
Podzieli się pan nimi?
Moi rodzice byli nauczycielami oboje. Z tym, że mama przed wojną nie pracowała, bo nas się urodziła dwójka i w związku z tym była jakiś czas w domu po prostu. W sierpniu 1939 roku mój ojciec, nauczyciel szkoły powszechnej, został zmobilizowany, był podporucznikiem rezerwy. Wiadomo, cofał się wraz z wojskami polskimi pod naporem Niemców na wschód. Został ogarnięty przez Rosjan, kiedy Rosjanie uderzyli 17 września 1939 roku. Dostał się do obozu w Kozielsku i zginął w Katyniu. Także mama została z naszą dwójką sama i po wojnie zaczęła ponownie uczyć w szkole. Uczyła tam na wsi w centralnej Polsce, skąd wielu ludzi wyjechało właśnie na ziemię odzyskane, tu do miejscowości Rotnowo pod Gryficami. I zabiegali szalenie o to, żeby mama przyjechała i objęła szkołę, bo byli przyzwyczajeni do swojej nauczycielki. No i mama podjęła taką decyzję. Więc w roku 1947 wylądowaliśmy w Rotnowie. Potem po jakimś czasie przeprowadziliśmy się do Gryfic. Mama jeszcze pracowała w Powiatowej Radzie Narodowej. W referat, to się nazywało referat opieki nad dzieckiem i była odpowiedzialna za organizację kolonii dla, bo wtedy państwo przecież organizowało kolonie. No. I tym sposobem znalazłem się właśnie tutaj w tym rejonie. No i potem mieszkaliśmy w Gryficach, gdzie ukończyłem liceum, zdałem maturę, a potem znów wróciliśmy do centralnej Polski. No, pamiętam oczywiście świetnie swoją maturę, bo to się wszystko odbywało na drugim piętrze, tutaj w sali, w której normalnie mieliśmy zajęcia klasowe w czasie roku szkolnego. Pisałem temat z polskiego patriotyzm i internacjonalizm twórczości Adama Mickiewicza. Napisałem 9 stron. No, byłem uważany za dobrego polonistę. Było nawet pewnym zaskoczeniem, że wybrałem po tym Politechnikę, no ale tak to się stało. Także pamiętam świetnie. Właśnie przede wszystkim ten pisemny, bo ustny jakoś tak nie bardzo dobrze pamiętam, jak to było.
Ja z wielkim szacunkiem zawsze wspominam panią nieżyjącą już od lat, panią Alicję Grinczel. Znakomita dydaktycznie, mogę o tym powiedzieć, bo sama jestem już doświadczoną nauczycielką. Od niej się pewnych rzeczy uczyłam już wtedy. Wszyscy ją lubiliśmy, bo była taka niekonwencjonalna w zachowaniach. Skracała dystans do ucznia.
A uczyła?
Nie, historii. Nie, broń Boże, nie była z nami na ty, to nie tego typu zbliżenie. Tylko takie, że myśmy mieli odwagę ją pytać o różne rzeczy, co było bardzo ważne. Niewielu nauczycieli na to nam pozwalało tak naprawdę. Od niej my dowiedzieliśmy się, że był Katyń. I to były lata, zobaczcie państwo, które? 59 rok, kiedy nam o tym mówiła w tajemnicy, prosząc nas, żebyśmy tego nie rozgłaszali, ale ponieważ któryś z kolegów ją o to zapytał, to nie uciekła od odpowiedzi, nie powiedziała, że nic nie wie, powiedziała, że wie i co wie, tylko prosiła nas, żebyśmy o tym nie mówili. Ja urodziłam się na Kazachstanie. Za tą odpowiedź przed wielu laty, kiedy byłam w pierwszej klasie i pani nam zaproponowała, żebyśmy powiedzieli coś o sobie, otrzymałam burę, to mało powiedziane, bo pani się zrobiła na twarzy bardzo czerwona, myślałam, że apopleksji dostanie i wrzasnęła na mnie, gdzie się urodziłaś? Ja powtórzyłam, że na Kazachstanie. Ja ci dam Kazachstan, w ZSRR się urodziłaś. To ja... Proszę pani, ale tata mówił, ja ci dam tatę, jutro z tatą przychodzisz. Taki był mój pierwszy dzień w szkole podstawowej. Tak, istotnie urodziłam się na Kazachstanie. Moi rodzice byli tam na zesłaniu od 40 roku. Mama była od 40 roku z babcią, ze swoją siostrą, ze swoim bratem. Nie będę tutaj państwu opowiadać ich historii. bo pozwoliłam sobie książkę napisać. Ciekawych odsyłam.
W każdym razie tytuł?
Zwykli, niezwykli.
Autorstwa?
Właśnie dlatego Jadwiga Milczarczyk. Tytuł jest właśnie taki, że tak myślę o moich rodzicach, zwłaszcza o moim tacie. Bo gdyby ktoś był bardziej zdolny ode mnie, zrobiłby z jego życiorysu historię na miarę Jamesa Bonda.
Czy w ogólniaku, kiedy pani się znalazła tu w liceum imienia Chrobrego, kiedy powiedziała pani, że urodziła się pani w Kazachstanie, jaka była reakcja podobna do tamtej w szkole podstawowej?
Nie. Czasy się jednak zmieniły i po prostu nie było żadnej reakcji. Był zapis w dzienniku tylko, bez specjalnego komentarza.
Jolanta Folwarska, nauczyciel języka polskiego, filozofii, dyrektor szkoły. Przygotowania do jubileuszu zaczęliśmy od września. Najpierw była faza planowania, później była faza wdrażania, no i teraz mieliśmy fazę realizacji. Przyjęliśmy sobie bardzo karkołomne, z jednej strony, z drugiej strony bardzo ambitne zadanie, ponieważ nasze obchody trwały 4 dni. No i dzisiaj jest ta główna uroczystość, 7 czerwca. W kościele msza, pochód. Jestem dumna, ponieważ ten pochód był prowadzony przez Chrobrego, który jechał na koniu, więc było dostojnie. Orszak był kolorowy, barwny. Pewnie taka duma nas rozpierała w tym momencie. No a potem ze względu na charakter imprezy podzieliliśmy się na dwie części. Część oficjalna w kinie Capitol, gdzie spotkaliśmy się z przepięknymi przemówieniami gości, wybitnych absolwentów, którzy nas zaszczycili. Ale chyba najbardziej ujmujące były wypowiedzi najstarszych absolwentów, tych pierwszych absolwentów. Przepiękne opowieści, mądre. A absolwenci nas urzekli swoją charyzmą, siłą, witalnością. Natomiast druga część, druga grupa, która woli już biesiadować, spotykać się, wspominać, bawiła się na dziedzińcu szkolnym. Potem dwie grupy się połączyły. W tym dniu też było na otwarcie Izby Tradycji, która tak naprawdę też była od września już przygotowywana powolutku.
To jest ta wasza Izba Pamięci.
Tak, zebraliśmy w niej bardzo różne materiały, postaraliśmy się w jakiś sposób je uporządkować, choć przyznać trzeba, że nie było to łatwe zadanie ze względu na bogactwo tych zbiorów. Nazywam się Adam Szawarski i jestem polonistą i germanistą.
W szkole.
W szkole,
tutaj,
tak.
W liceum ogólnokształcącym imienia Bolesława Chrobrego.
Tak. I tutaj na przykład widzimy przed nami, prawda, kroniki, chociażby te, które należą do szkoły oraz użyczone przez pana burmistrza Gryfic. W tych kronikach na przykład mamy sylwetki naszych nauczycieli, jako tych zasłużonych dla powiatu gryfickiego. Między innymi to są materiały byłych dyrektorów szkoły. Zwracaliśmy się z prośbą do ich potomków, aby nam albo zechcieli przekazać już na własność, albo właśnie udostępnić. I we współpracy z Muzeum Narodowym dokonaliśmy takiej selekcji materiałów. To nie jest jeszcze też cały zasób, który posiadamy, tylko na potrzeby dzisiejszej uroczystości dokonaliśmy pewnej selekcji. W przyszłości zamierzamy na przykład organizować wystawę taką okresową, poświęconą na przykład jednemu z tych dyrektorów i prezentować jakiś dorobek. Tu przed nami są dzienniki lekcyjne. To jest z pewnością niezwykłe, bo widzimy...
Ja je pamiętam jeszcze. Właśnie takie dzienniki
tak,
pamiętam.
Właśnie. A one stosunkowo są wcale nie takie stare, prawda? Bo widzimy ten jeden, który jest w formacie takiego A3. Na przykład on ma jeszcze taką sztywną okładkę.
No a tamten to jest 1953, drugiego.
Tak, tak.
Olbrzymi dziennik.
Tak, ale właśnie to jest niezwykłe, że w naszej szkolnej składnicy akt gromadzimy wszystkie dzienniki od początku istnienia tej szkoły. Współczesne te przepisy zakładają, że powinniśmy je dokumentować w zdecydowanie krótszym czasie, natomiast to jest tak piękna tradycja, że po prostu wystawianie tych dzienników jest zawsze bardzo dużą przygodą. A szczególnie wtedy, kiedy ktoś na przykład z naszych absolwentów zostaje na przykład starostą i wtedy bardzo ktoś szuka informacji, prawda? Ciekawe, jakie pan starosta miał oceny z danego przedmiotu.
Albo znanym fizykiem kwantowym, jak
tak.
Pan Fitz. I tutaj
mamy możliwość, patrzcie, tak się uczył, zobaczcie, mamy go w dzienniku.
Tak. Tu jeszcze nie są wyeksponowane, ale są w zasobach naszej szkoły przepiękne świadectwa naszych maturzystów, też od początku istnienia naszej szkoły. Te świadectwa mają tę bezcenną wartość, że są przy nich fotografie. I dzisiaj przygotowując jakąkolwiek monografię, możemy te zdjęcia wykorzystać, prawda?
To opuszczamy Izbę Pamięci i teraz udajemy się obejrzeć galerię dyrektorów.
Tak. Długo zastanawialiśmy się nad tym, gdzie tak naprawdę ówcześni dyrektorzy szkoły powinni mieć swoje takie piękne miejsce i uznaliśmy większością głosów, że przy gabinecie dyrektora szkoły.
To ilu ich było? Już pan policzył?
Tak. Obecna pani dyrektor jest 12 osobą, która pełni tę funkcję. I tu mamy, o, proszę,
mamy.
Tak? Mamy piękną też dedykację w hołdzie tym, którzy zasiali mądrość, by przyszłość mogła rozkwitać. Dzisiaj mieliśmy przyjemność gościć syna pierwszego pana dyrektora, pana Józefa Pańkowskiego. To on był tym, który tutaj nie tylko pełnił funkcję, ale on organizował to liceum.
I najdłużej pełniącą funkcję dyrektora tego liceum to była Helena Fiejdasz. Czy te postacie są dla pana jakimś wzorcem?
Absolutnie tak. Właśnie przygotowując się do tego jubileuszu, myślałem sobie o tym, czego mogę się uczyć od każdej z tych postaci. Albo kiedy też na przykład odkrywałem te biografie, to patrzyłem, co jest wspólnego na przykład z moją osobą, prawda? I na przykład myślałem tak sobie o tym, że pani Sichel miała zamiłowanie do języków. Ja też bardzo lubię języki.
Pan też.
Prawda? Tak. Pani Fiejdasz nie bardzo odgraniczała chyba swoje życie osobiste od zawodowego. To też jest mi bliskie. Pan Klinger był człowiekiem, który miał swoje zainteresowania naukowe. Ja ciągle też szukam pewnych swoich tematów w tej materii, prawda? Pan Sankiewicz był polonistą, był wymagający. I tak mógłbym o każdej z tych postaci powiedzieć. Właśnie mogę być takim uczniem, który pokory uczy się od każdego z tych dyrektorów.
I podchodzenia do sprawy z wielką pokorą, tak, i spokojem.
Tak.
To jest nam potrzebne teraz przy obecnym stanie naszych emocji, które nam towarzyszą na co dzień.
Tak, to jest prawda. I od obecnej pani dyrektor można się na pewno nauczyć pięknego wygłaszania przemówień.
Absolwentka?
Absolwentka z 1966 roku, czyli już 59 lat.
Wróciły wspomnienia?
Na pewno, tym bardziej, że w oświacie zostałam. Do oświaty mam szczególny sentyment, także nawet powiem pani szczerze, może nie ma, ale złości mnie, jak tak psioczą teraz.
To prawda, bo córka nauczycielka.
O właśnie, to jest moja córka, która w poczcie sztandarowym była, to liceum
skończyła.
Tak, dzień dobry. I co, teraz pracuję też w oświacie, w liceum w Gdyni.
Proszę się przedstawić.
Urszula Jesińska z domu Ryc. Dziękuję serdecznie, życzę pani wszystkiego dobrego.
Ja również dziękuję. Jak się czuje Adam Bodnar? Jest w tej chwili licealistą? Czy gdzieś tam jednak jest ten poważny pan minister?
To, co mnie zawsze zastanawia, jak jestem w Gryficach, to znaczy na ile to wykształcenie, i właśnie zwłaszcza na tym okresie formacyjnym, w takiej mniejszej miejscowości, różni się od tego wykształcenia w dużych miastach typu Warszawa, gdzie mieszkam.
I są różnice?
Właśnie tego nie wiem. To znaczy mam wrażenie, że w takiej mniejszej społeczności łatwiej jest zbudować wspólnotowość, ze względu na to, że wszyscy są razem ze sobą, nie mają alternatyw, nie mieszają się też tak bardzo, a duże miasto, jednak związane z tym anonimowość i pewien inny styl życia, myślę, że powoduje także zupełnie inny wpływ na wychowanie. I ja to czasami widzę, jak na przykład jeżdżę po szkołach i spotykam się z młodzieżą, że zupełnie inaczej się rozmawia z młodzieżą wielkomiejską, a młodzieżą z tego typu miast jak Gryfice.
Przyznaje się pan do tego, że jest pan gryficzaninem?
Absolutnie się przyznaję, jestem z tego bardzo dumny, uważam, że to jest duża część mojej tożsamości. W Gryficach mieszka moja mama, ale też oprócz tego wszystkiego ja bardzo dużo czytam na temat historii regionu, na przykład Odrzania, czy Pana Rokity, czy książka po niemieckie Karoliny Kuszyk. To jest cały czas wciąż trochę takie nierozpoznane terytorium, jeśli chodzi o zrozumienie tożsamości tych ziem i także to, jak ta tożsamość, ta powojenna, wpłynęła także na wychowanie kolejnych pokoleń. Natomiast to chyba co najbardziej zapamiętałem z takich rzeczy, związanych ze szkołą, to jest to wszystko, co się działo wokół. To jak właśnie nauczyciele dawali nam mnóstwo takiego zaufania, empatii, że byliśmy w stanie realizować projekty i czasami się nawet zastanawiam, czy teraz nauczyciele mają taką samą odwagę. No, pamiętam na przykład pana Łoborzewicza i pana profesora Zielnicę, którzy nas zabrali na rejs jachtem, żaglowcem pełnomorskim i to był pierwszy raz, kiedy ja de facto popłynąłem do państw Europy Zachodniej, do Kopenhagi, do Malmy, na Bornholm i to było wielkie przeżycie, tak? To był bodajże 94 rok. Ja sobie tak właśnie myślę teraz nawet o tym, jaką trzeba było mieć odwagę cywilną, żeby wziąć młodzież na jacht i wziąć za nich pełną odpowiedzialność. I to mi strasznie imponuje. To znaczy, tak się właśnie teraz, jak myślę o współczesnych nauczycielach, o wszystkich obostrzeniach, także prawnych, które są związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela, z tymi relacjami, jak inaczej one się też kształtują z rodzicami, to sobie tak myślę, że bardzo dużo zawdzięczam i chciałbym, żeby współczesna młodzież też tak wiele mogła zawdzięczać nauczycielom, co ja przeżyłem.
To zostawiam pana, niech pan obejrzy swoją klasę.
Dziękuję bardzo. Weszliśmy tutaj zupełnie na luzie. Tak jak wchodziliśmy jako uczniowie kilkunastoletni, staliśmy się młodsi o 50 lat.
Odżyły wspomnienia.
Odżyły wspomnienia.
Tak, jak się tu na korytarzu stało, pani dyrektor.
Właśnie dyrektor, pani dyrektor Helena Piejdarz.
Przed wejściem do klasy sprawdzała, czy tarcze są prawidłowo przyszyte.
A pan ma tarcze.
Ale wtedy mieliśmy inne, dziewiątka była.
Czy włosy nie były za długie?
Więc wszyscy tak staraliśmy się z głowami opuszczymy, żeby za daleko. Bo było wolno mieć wydłużone włosy, ale do pewnej
tego, długości.
Tak jest. Dziewczyny sprawdzała, czy nie mają przekutych uszu i tak dalej, bo to też było nielegalne.
Brakuje wam tego teraz?
Nie.
Nie,
ale ja porównuję, jak teraz widzę młodzież, nie? I wtedy, nie? No.
Pamiętam takie oto wydarzenie w roku 1973. Dlaczego? Dlatego to był wówczas chemia. Była nauczana w liceum do trzeciej klasy. No i pani, ówczesna pani profesor chemii, pani profesor Benysek, pytała nas po kolei. No i jednym z tych uczniów, który stanął przy tablicy, byłem również i ja. Co skończyło się takim oto monologiem ze strony pani profesor Indrodzie, ty nędzochemiczna. I wstawiła mi 3 z 3 minusami. Nie zapomnę tego do końca swojego życia, dlatego, że to pewnego rodzaju był bodziec dla mnie. Spowodował to, że się wziąłem za chemię. Skończyłem tą chemię dobrze. Zdałem tą chemię ze stopniem bardzo dobrym, jako 7 na 1400 osób, które wtedy startowały na uczelni oczywiście.
Ale na jaką uczelnię?
A na Akademię Rolniczą. A powiem jeszcze pani coś innego. Otóż ja gdziekolwiek byłem, to zawsze mówiłem do wszystkich moich znajomych, że ja skończyłem Harvard Gryficki. I to była szkoła, która mi dała fantastyczne podstawy, jeśli chodzi o to, jak nie tylko się zachowywać. Nas tutaj też i wychowywano w tamtych latach. To świetnie zadziałało w przypadku wielu absolwentów tutaj tego liceum. Myślę, ten okres, gdzie chodziłem tutaj do liceum, wspominam najlepiej.
Chyba większość z nas liceum wspomina najlepiej, bo to są największe przyjaźnie. Nawet jeśli się nie widzimy kilkanaście, kilkadziesiąt lat i okazuje się, że nazwisko jest nam jakieś bliskie, dopytujemy się i okazuje się, że znamy się ze szkoły średniej, to mamy czasami drogi otwarte do załatwiania tak jest, wielu tak. spraw. Taka tak jest prawda.
I te przyjaźnie się trzymają. Nasz kolega, tutaj mój kolega właśnie siedzący obok mnie, ja go przez 40 lat nie widziałem.
I dopiero dzisiaj się spotkaliśmy.
Dzisiaj zobaczymy się po 40 latach, proszę sobie wyobrazić. A ja siadłem obok niego i od razu go poznałem, że to jest ten najlepszy fizyk teoretyczny w Australii.
Ja od razu mówię, cześć Leszek. Poznałem go po twarzy, innych nie poznałem.
To jest pan wielkim fizykiem, tak?
Wielkim. My nie lubimy w nauce używać słowa wielki.
To jak pana szukać trzeba? Profesor?
Nie, no pod nazwiskiem i imieniem. Od kilku lat ciągle, może pani widzieć, jestem wymieniany, bo robią klasyfikację naukowców, jestem w czołówce 2% naukowców na świecie. Naukowców nie w fizyce, całych naukowców na świecie. Także.
Proszę o imię i nazwisko.
Zbigniew Ficek.
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego imienia Bolesława Chrobrego w Gryficach.
Dzisiaj spotkałem mojego nauczyciela, który mnie sposobem prowadzenia lekcji zachęcił mnie do fizyki, Michalak. Właśnie jemu wspominałem taką jedną lekcję, jak on nam na tablicy próbował narysować, jak wygląda lampa trioda. I tak mu nie szło to rysowanie, tak to on wziął, wyjął lampę z tego radia, rozbił o podłogę. Drewniana podłoga była w tym gabinecie u góry, takie, wie się, takie deski drewniane duże. Rozbił tą lampę o podłogę, zawołał nas wszystkich do biurka i mówił: tu jest anoda, tu katoda, tu macie siatkę, tak wygląda.
Tu jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że nie byłoby tej szkoły, gdyby nie jedna z pań dyrektorek, którą nam w tym okresie, kiedy myśmy się uczyli, była panią właśnie dyrektor, pani dyrektor Helena Piejdarz, która uczyła tu 25 lat, dla której to liceum ogólnokształcące było właściwie pierwszym domem. Ona tworzyła tą atmosferę dla funkcjonowania tego liceum. Ona wyrażała to na tej zasadzie, jak tutaj wcześniej mówiłem, że miarą wartości człowieka jest szacunek dla drugiego. I ten szacunek nas spajała, nas uczniów, żebyśmy mieli ten szacunek w stosunku do osób starszych, w tym przypadku do naszych profesorów, ale również w stosunku do swoich przyjaciół, kolegów, koleżanek. I to jest ta ogromna wartość, którą myśmy właśnie, wychodząc z tego liceum, starali się przez swoje życie już osobiste i nie tylko osobiste, ale i zawodowe, realizować przez te następne 50 lat.
O, widzę, że jest tutaj pani Helena Fiejdarz, dyrektor szkoły 1966-1991. Zapamiętali ją uczniowie, dawni uczniowie waszego liceum, wspominają ją i jest dla nich takim wzorem dyrektora, nauczyciela.
Tak, to prawda. Tutaj widzimy bardzo różne materiały, które raczej do tej pory nie były jakoś tak przedstawiane światu.
A skąd one są właśnie?
One pochodzą z prywatnych zbiorów pani Fiejdarz, które były teraz w posiadaniu jej bratanka, pana Tadeusza. Cieszymy się, że pan Tadeusz nam zaufał i przekazał te zbiory. I tak jak powiedziałem, może o ile gdzieś kiedyś indeks jakiś pani Helena Fiejdarz udostępniła, to tych zdjęć, prawda, kiedy jest na jakiejś wycieczce na przykład, czy gdzie jest na łące na przykład, to jestem pewien, że raczej żaden z absolwentów dotychczas nie miał okazji tego widzieć.
Fajna koszulka. No. Najlepsza 4B, rocznik 1993. No ja widzę, że z różnymi gadżetami tu poprzychodzili dawni absolwenci. Patrząc na tą tutaj galerię dyrektorów, czasami patrzy pani na nich i myśli sobie: byłeś dobrym dyrektorem, ja też bym chciała te cechy posiadać.
O, wśród tej galerii jest na pewno jedna pani dyrektor, pani Bronisława Schichel, niezwykle wykształcona, w bardzo trudnych czasach, niezwykle pracowita, taka niezłomna. Dla mnie ona jest autorytetem i na pewno od niej najwięcej chciałabym się nauczyć. A z drugiej strony mam takie wrażenie, że przynajmniej jedną cechę mamy wspólną, taką pracowitość i niezłomność. Ona ponoć nawet w kotłowni paliła, jak trzeba było być. A ja teraz przed tym jubileuszem to miałam wrażenie, że za chwilę zacznę sama myć podłogi, bo tak chciałam, żeby było dobrze, żeby było wszystko tak, więc tak myślę, że może podobne, jakieś takie, taka ambicja, żeby no było na najwyższym poziomie. I natomiast dużo więcej mówi się o pani Fiejdarz, no nie chcę powiedzieć, ale ona aż dla mnie nie jest takim autorytetem, jak właśnie ci pierwsi dyrektorzy, którzy w tych ruinach zaczynali i budowali. Mam oczywiście dużo szacunku dla swoich poprzedników, no bo oni już taką tą nowoczesną szkołę budowali.
A jaką pani chce wybudować szkołę i pozostawić po sobie? Ma pani swoje marzenie?
Tak, od początku swojego dyrektorowania, a jest to już 18 rok, więc osiągnęłam pełnoletność na tym stanowisku, a od początku chciałam szkoły nowoczesnej, otwartej na Europę. I okazało się, że nie tylko jesteśmy na Europę otwarci, ale również Europa na nas, bo w naszej szkole było przez 3 miesiące chyba 9 uczniów z Włoch i potem w kolejnym roku kolejna 9 przyjechała. Projekty unijne prowadzimy i myślę, że chciałabym, żeby ta szkoła była coraz bardziej otwarta. Wymiany uczniowskie z Niemcami, z Hiszpanią. Otwieram się na różne, nie tylko projekty te z Erasmusa, ale z innych możliwości korzystamy. No i to bym chciała zostać, chociaż nie wszystkim się to podoba, bo jest bardzo dużo pracy przy takich wymianach międzynarodowych. Nie chciałabym, żeby ktoś to zaprzepaścił. To chyba takie nowoczesne nauczanie, odejście od tablicy, od kredy, wyjście z klasy. O, teraz na przykład dzwonków nie mamy, żeby było inaczej, było nowocześniej. I okazało się, że to się sprawdza i się podoba. Trzeba z żywymi naprzód iść.